Zapraszamy Was na wyjątkowe Q&A.
Wy pytacie, my odpowiadamy. Pytania mogą dotyczyć życia Kościoła, wiary, różnych problemów związanych z naszym życiem.
Piszcie do nas na adres sylwia.malolepsza@radiorodzina.kalisz.pl. Czekamy na Was. Zapraszają Sylwia Małolepsza i ojciec Oskar Maciaczyk.
Dzisiejszą audycję zaczniemy od takiego troszkę trudnego pytania o śmierć. Skoro Kościół uznaje śmierć pnia mózgu za śmierć człowieka, czy wówczas następuje rozdzielenie duszy i ciała?
To, co wiemy, to wyznajemy to i wciąż powtarzamy, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Ciało umiera i mówimy o rozdzieleniu duszy i ciała. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, ale trudno jest nam wskazać moment odejścia duszy od ciała. Są rzeczy, których nie wiemy, nie umiemy tego uchwycić, w którym momencie. Jeżeli słuchamy naukowców, którzy mówią nam o śmierci człowieka, bardzo często wskazują na liczne etapy śmierci. Ja nie chciałbym o tym mówić, dlatego że nie jestem specjalistą, nie jestem lekarzem, nie zajmuję się tym, aczkolwiek muszę przyznać, że nie jeden raz towarzyszyłem osobom umierającym. Razem z rodziną bardzo często modliłem się za tych, którzy odchodzili i rzeczywiście tak się oswajając ze śmiercią i będąc bardzo często przy umierających, rzeczywiście da się nawet tak wzrokiem, taką obserwacją wychwycić pewne etapy odchodzenia. Nawet można się już nauczyć, który to jest moment, ile jeszcze czasu zostało. Niektórzy umierają nagle, niektórzy potrzebują dużo czasu i odchodzą. I jest taki moment, kiedy serce przestaje bić, kiedy przychodzi lekarz, stwierdza zgon. I to wiemy. Natomiast moment rozdzielenia duszy i ciała, on jest dla nas nieuchwytny naszym okiem, naszymi uczuciami, naszym dotykiem. Tego nie uchwycimy, tego nie zobaczymy, nie usłyszymy, nie poczujemy. Ale wyznajemy wiarę w to, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. I nawet jeżeli uczestniczymy w pogrzebie i żegnamy osobę, którą kochaliśmy, którą znaliśmy, jesteśmy świadomi tego, że ciało się rozkłada. Jesteśmy świadomi tego, że nawet przyjdzie taki moment, że już nie odnajdziemy w ziemi tego ciała. To wierzymy w to, że dusza ludzka jest nieśmiertelna.
Wydaje mi się, że nawet w tym przypadku jest dosyć istotne, żebyśmy się odpowiednio na tę śmierć przygotowali. Czy to jest ten moment, czy nie ten moment, w którym oddziela się dusza od ciała, nie jest chyba aż tak bardzo dla nas istotne. Ważniejsze jest, żebyśmy byli odpowiednio przygotowani.
Tak, słuszna uwaga.
Nie rozumiem, dlaczego w Kościele katolickim prawie całkowicie nie praktykuje się udzielania komunii pod dwiema postaciami. Jeśli względy praktyczne mają decydować o udzielaniu komunii wyłącznie pod postacią chleba, to ja przepraszam, ale idźmy dalej w tym upraktycznieniu. Dopuśćmy kobiety do kapłaństwa, usankcjonujmy rozwód.
Chciałbym bez emocji podejść do tego pytania, bo rzeczywiście wyczuwam pewną taką mocno grającą emocję. Ja akurat uczestniczę w takich mszach świętych i sprawuję takie msze święte, gdzie komunia jest udzielana niemalże codziennie pod dwiema postaciami. Jestem duszpasterzem akademickim i w tygodniu mamy msze święte w małej kaplicy. To jest taka mała wspólnota osób, które raczej są członkami duszpasterstwa akademickiego. Znamy się, jest to mała wspólnota. Już wiedzą wszyscy, że ci, którzy w tygodniu przychodzą na msze święte wspólnotowe do duszpasterstwa akademickiego, jest udzielana komunia święta pod dwiema postaciami. Wszyscy wiedzą, jak się zachować. Wiedzą, że wtedy nie można przyjąć komunii świętej na rękę. Wiedzą, że zawsze ciało Chrystusa, czyli ten chleb eucharystyczny zanurzam w kielichu wypełnionym winem, czyli w krwi Chrystusa w czasie już mszy świętej i wiedzą, jak się zachować. Wiedzą, że nie chodzi tutaj tylko o to, żeby okruszek nie upadł na podłogę, ale żeby ta krew pańska, która już łączy się z tym ciałem, kiedy wiemy, jak to jest z płynami różnymi i kropelka tutaj gdzieś spadnie i tutaj coś pocieknie. Wiedzą, jak się zachować. Wiedzą, jak te dłonie też podłożyć pod swoją brodę, żeby ani kropelka, ani okruszek jak nie upadły na podłogę. I bardzo sobie cenią to ci, którzy uczestniczą w tych mszach świętych. Nie ma żadnego zakazu, to nie jest zabronione, żeby komunia święta była udzielana pod dwiema postaciami, czy ma być nieudzielana. Nawet jeżeli ktoś przyjmie komunię świętą tylko pod postacią krwi, pod postacią bez ciała Chrystusa, czyli jeżeli mówimy teraz o tym, co widzimy, no to nie ten opłatek, tylko to wino z kielicha, to również jest komunia święta ważna. Ja znam taką sytuację, gdzie jednemu z księży zabrakło komunikantów, ludzi było znacznie więcej, więc w czasie mszy świętej tego chleba eucharystycznego zabrakło, ale jeszcze kielich był wypełniony krwią pańską i pozostali mogli przyjąć komunię świętą pod postacią krwi pańskiej. Teraz pytanie, czy oni byli u innej komunii, czy nie byli u komunii świętej? Byli, wszyscy byli. W każdym okruszku chleba eucharystycznego jest cały Pan Jezus i w każdej kropelce krwi Chrystusa, w każdej kropelce tego wina w czasie Eucharystii jest krew Chrystusa, jest cały Chrystus, to trzeba podkreślić.
Pamiętam, jak jeden kapłan w ten sposób to objaśnia. Skoro jest ciało eucharystyczne, to wiadomo, że w tym ciele też jest krew. To jest też pod dwiema postaciami. Słuchacz zastanawia się, tak wnioskuje, że dlaczego częściej może jednak jest pod jedną postacią go przyjmujemy.
Wcale myślę, że tutaj nie chodzi o żaden pośpiech. Tutaj nie chodzi o jakieś takie względy praktyczne. Jeżeli już, to chciałbym zwrócić uwagę na sytuację przechowywania Najświętszego Sakramentu. Kiedy zostaje Najświętszy Sakrament w naczyniach liturgicznych, to jest chowany do miejsca, które nazywa się tabernakulum, czyli to miejsce przechowania Najświętszego Sakramentu. Nawet tu musimy być zatroskani jako kapłani, jako duszpasterze, by nie było pewnego, nazwałbym to przedawnienia, to znaczy Najświętszy Sakrament nie ma przedawnienia, ale chodzi mi o takie przyziemne sprawy, że kiedy jest wilgoć, to może się pojawić nawet jakaś pleśń i tak dalej, i tak dalej. Dlatego bardzo często dbamy o to, żeby w tabernakulum zawsze była pewna świeżość, tak to nazwijmy. Ja tutaj szukam takich słów, żeby jak najbardziej były adekwatne do majestatu Najświętszego Sakramentu, bo to nie jest zwykły chleb w chlebaku, to jest Najświętszy Sakrament, ale tak jak dbamy o chleb w swoim chlebaku, sobie można wyobrazić, że tak samo w tabernakulum duszpasterze muszą dbać, by tutaj użyłem tego słowa przedawnienia, pod tym kątem. I sobie teraz wyobraźmy w swoich domach, jeżeli ktoś spożywa wino, kiedy butelkę się otworzy, ile może stać wino w takiej butelce, jeżeli jeszcze jest lato, jeżeli są upały. I teraz co zrobić z krwią Chrystusa czy z ciałem Chrystusa, które ulega takiemu zepsuciu? To są pewne takie problemy i jakby taka wrażliwość nie pozwoliłaby mi na to, żeby gdzieś wylać, bo już jest niezdatne do spożycia. Tak nie można.
Co dla dorosłej osoby oznacza czwarte przykazanie?
Może przywołam to przykazanie, żebyśmy tak wspólnie usłyszeli. Czci ojca swego i matkę swoją. Bardzo często, kiedy mówimy o tym przykazaniu, myślimy o dzieciach. Dzieci mają być posłuszne swoim rodzicom. Nawet myślę, że niektórzy rodzice nawet przypominają dzieciom to przykazanie, żeby przypomnieć sobie, czy przypomnieć dzieciom o tym, że mają słuchać. Ty mnie słuchaj, nie uczyłeś się na katechezie czcić ojca swego i matkę swoją, to bądź mi teraz tutaj posłuszny, drogi synku. Musimy pamiętać, że rodziców mamy zawsze, zawsze. Nawet jeżeli jesteśmy już dorośli, to mamy rodziców. Wcale nie chodzi o to, żeby być tak im posłusznym i tak ich słuchać, jak małe dziecko ma być oddane swoim rodzicom. Niektórzy przychodzą i mówią, proszę ojca, nie słuchałam mamusi, nie słuchałam tatusia. Ja mówię, a ile lat? Już mam 30 parę lat. No to coś jest nie tak, nie? Ale rodziców ma się zawsze. Nawet jeżeli rodzice już odeszli z tego świata, to zawsze pamiętamy o tym, że mamy rodziców, którzy już umarli. Ale kiedy tak w chrześcijaństwie chcemy rozważać, co kryje się jeszcze w tym przykazaniu, czci ojca swego i matkę swoją. I tak wejdziemy w głąb tej tajemnicy, kim jest ojciec i kim jest matka, to pójdziemy jeszcze dalej. Dojdziemy do takiej wartości chrześcijańskiej, jaką jest posłuszeństwo. A komu mamy być posłuszni? Czy tylko mamie i tacie? A jednak przez całe nasze życie towarzyszy nam potrzeba życia tą wartością, jaką jest posłuszeństwo. Mamy przełożonych, mamy mistrzów, mamy osoby, którym winniśmy też jakąś cześć, mamy ojczyznę, dla której chcemy pracować, której chcemy służyć, chcemy być wierni. Wielu wartościom, chcemy być wierni ojczyźnie. Jeśli mówimy o posłuszeństwie, to dorośli wchodzą w związek małżeński i żona ma być posłuszna mężowi i mąż ma być posłuszny swojej żonie. i jeżeli są rodzice, mają pracować i robić wszystko, żeby budować jak najlepsze relacje ze swoimi dziećmi. Jeżeli jest przykazanie czci ojca swego i matkę swoją, to ono właśnie w ten sposób może być rozważane i w taki sposób możemy do niego podchodzić.
Czy prawo kanoniczne dopuszcza możliwość, by obowiązki rodziców chrzestnych pełniły dwie kobiety?
Jeżeli mówimy o chrzestnych w czasie Chrztu Świętego, to dobrze wiemy, że oni nie są nam potrzebni tylko w tym momencie, kiedy dziecko jest chrzczone, żeby gdzieś tam stali przy rodzicach ze świecą i z białą szatką, tylko rodzice mają pełnić swoją rolę też przez całe życie, jak tylko długo żyją i jak długo żyje osoba chrzczona. Może być taka sytuacja, że rodziców kiedyś zabraknie, ojca i matki lub ojca lub tylko matki. Jest właśnie taka rola rodziców chrzestnych, to też związane przysięgą, jaką się składa w momencie chrztu dziecka, czy w momencie chrztu dorosłej osoby, że pomóc w wychowaniu tego dziecka, ale tutaj nie chodzi tylko o takie jakieś ludzkie sprawy, że dziecko jest małe, więc potrzebuje dorosłych. Kiedy zabraknie rodziców, ktoś się musi tym dzieckiem opiekować, to potem są różne prawne sprawy, niekoniecznie chrzestni muszą przejąć tę rolę, bo często później są inni prawni opiekunowie, ale my mówimy bardzo często i właściwie zawsze o tym przygotowaniu, o tym uczynieniu zadość w wychowaniu takim do bycia dojrzałym chrześcijaninem, do głębokiej przyjaźni z Jezusem, do głębokiej zażyłości z Nim. To jest najbardziej istotne. Ale w wychowaniu swoją rolę pełni mężczyzna i swoją rolę pełni kobieta. Dlatego też w Kościele dbamy zawsze o to, żeby chrzestnymi był i mężczyzna, i kobieta, ten ojciec i ta matka. Ale są takie sytuacje, kiedy jest to niemożliwe. Ja też chrzciłem niedawno takie dziecko. Chrzest odbywał się w szpitalu bardzo szybko z powodu choroby, z powodu zagrożenia życia. Nie było czasu na to, żeby znaleźć ojca chrzestnego i matkę chrzestną. To nie było nawet w tym momencie najważniejsze. Dla nas i dla tych rodziców dziecka najważniejsze było, żeby to dziecko było chrzczone. I wtedy jedynymi osobami, które były na podorędziu, to były pielęgniarki. Pielęgniarki stały się i matką chrzestną, i matką chrzestną. Są sytuacje, kiedy na podorędziu jest dwóch mężczyzn i chrzest się odbywa i cieszymy się tym, że w Księdze Chrztów możemy zapisać dwie osoby, które są chrzestnymi. Często jest to związane też z rolą świadka. To znaczy, kiedy trzeba udowodnić, że chrzest się odbył, potrzebujemy też świadków, którzy zaświadczą o tym, że ten chrzest się odbył, jeżeli nawet są jakieś problemy z zapisem, gdzieś może nie wiadomo, gdzie to dziecko było ochrzczone, ktoś nie pamięta, który to był kościół. Mamy świadków, którzy powiedzą tak, my byliśmy przy tym i zaświadczamy, że chrzest się odbył.
Też bardzo, bardzo ważną kwestią jest na pewno to, żeby ci rodzice byli odpowiednio do tej roli przygotowani, bo tak jak ksiądz tutaj wspomniał, może się zdarzyć, że to będą dwie kobiety czy dwaj mężczyźni, ale właśnie nie jest to taką najistotniejszą sprawą, bo ci chrzestni nie są tylko po to, jak mogliby niektórzy myśleć, że nie wiem, jakieś prezenty, uroczystości i tak dalej, tylko właśnie to, co najsilniej ksiądz zaznaczył, że to jest przygotowanie, pomoc, wychowanie, jakieś takie wspomaganie rodziców.
Tak.
Dlaczego Kościół nie wierzy w reinkarnację? Pyta słuchacz.
Myślę, że każdy jest osobą. Każdy jest w oczach Boga jedyny, niepowtarzalny. Człowiek to ciało i dusza. I celem istnienia nie jest bycie w ciele. Nie jest życie tutaj na ziemi. Jeżeli już tak to Pan Bóg przewidział, taki był Jego pomysł na nasze życie. Wszystko przemija i nasze życie ziemskie przemija. To nie jest najważniejsze. Życie doczesne nie jest celem naszej drogi, nie jest celem naszego istnienia. Życie doczesne kończy się, jesteśmy wpisani w czas i nasze życie doczesne jest między poczęciem, takim widzialnym znakiem są narodziny, obchodzimy urodziny, a drugim biegunem doczesnego życia jest śmierć. I pomysłem Pana Boga było, abyśmy stanęli przed Nim twarzą w twarz. Abyśmy byli w niebie, abyśmy cieszyli się chwałą nieba. Jest to troszkę takie myślenie może egoistyczne, że kończy się moje życie doczesne, a chciałbym nadal tutaj być na ziemi. Chciałbym teraz być w innym ciele, w nowym ciele. Tak mi się troszkę kojarzy gdzieś tam z grami komputerowymi, że jedno życie się kończy, drugie się zaczyna. Tak czasami autorzy gier projektują, programują te gry. To nie tak, to nie tak. To nie sprawa naszego widzimisię. To nie jest sprawa teologów, czy widzimisię teologów, że sobie usiądą i ustalą. jest reinkarnacja, czy nie. Chcemy, czy nie. My jesteśmy posłuszni pomysłowi Pana Boga na nasze istnienie.
Tym pytaniem wiąże się kolejne. Dlaczego dusza nie może wędrować z jednego ciała do drugiego? To tu troszkę już ojciec wcześniej odpowiedział.
Tak, to właśnie odpowiedziałem troszkę na to pytanie i też trzeba tutaj podkreślić, do tej reinkarnacji jeszcze wrócę, że koroną stworzenia jest człowiek. Może wrócę jeszcze do tej reinkarnacji. Koroną stworzenia jest człowiek i człowiek otrzymał wolną wolę. Człowiek został wyposażony w coś niesamowitego. Został stworzony na obraz i podobieństwo Boże i to jest właśnie sednem, dlaczego nie ma reinkarnacji. I właśnie tutaj łączy się z tym, co przed chwilą powiedziałem, że nie ma tej wędrówki. Nie ma tej wędrówki. Każdy został wyposażony.
Co wiemy o szatanie? Czy tak jak mamy obok siebie anioła stróża, tak mamy również anioła upadłego, a my nic o tym nie wiemy? Po książce Pielgrzym Paulo Coelho jestem trochę niespokojna.
Myślę, że to nie jest źródło teologiczne, jakakolwiek książka czy jakiekolwiek opowiastki. Źródłem dla nas jest objawienie Boże, jest Pismo Święte i tego mamy się trzymać. Wykładni Kościoła, Urząd Nauczycielski Kościoła, możemy otworzyć sobie katechizm Kościoła katolickiego i przede wszystkim nie zadręczać się tym, co mogą zrobić złe duchy, tylko bardziej jako chrześcijanie powinniśmy spojrzeć w stronę dobra, w stronę Jezusa Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał i żyje. My jesteśmy chrześcijanami, zanurzeni razem z Chrystusem w śmierć i razem z Nim zmartwychwstajemy, mamy udział w zmartwychwstaniu. I to jest najważniejsze. Cieszymy się wstawiennictwem wielu świętych, cieszymy się towarzyszeniem dobrych aniołów, aniołów stróżów, którzy przy nas są. I tu powinniśmy przede wszystkim być tym zainteresowani i w tę stronę patrzeć. Takie zbytnie zainteresowanie się złymi duchami, upadłymi aniołami, raczej bym tego odradzał, bo chyba szatanowi właśnie zależy na tym, żebyśmy się nim zbytnio interesowali, żebyśmy wtedy nie mieli czasu myśleć o tym, co dobre, co przynosi nam korzyść, co jest dla nas, dla naszego zbawienia. Oczywiście mamy czuwać. Jezus mówi, czuwajcie. I to czuwanie jest bardzo ważne w naszym życiu chrześcijańskim, bo pokusy są i pokusom ulegamy, pokusy czasami słyszymy i czasami udaje nam się zwyciężać. I to jest najważniejsze, żebyśmy w stronę dobra patrzyli przede wszystkim.
Tym pytaniem zakończymy naszą audycję dzisiaj. Serdecznie dziękujemy naszym słuchaczom. Pozdrawiamy i zapraszamy do przesyłania kolejnych pytań. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.